W studiu jest Paweł Bobołowicz, a naszym gościem jest pan Michał Jach, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie przewodniczący. Bardzo dziękujemy, że w tak napiętym dniu znalazł pan chwilę czasu dla poranka wnet. Napięty dzień, bo właściwie dzisiaj zaczynają przyjeżdżać pierwsi goście, zaczyna się parlamentarny szczyt NATO.
Ja myślę, że dzisiaj już wszyscy goście przyjadą. I już tam pierwsze spotkania, natomiast takie oficjalne posiedzenie rozpoczyna się jutro rano.
Jakby pan przewodniczący nazwał ten moment dla Sojuszu Północnoatlantyckiego?
No, myślę, że ważny. Ważny, ponieważ parlamentarzyści wszystkich państw członków NATO spotykają się na sesji plenarnej i tam dyskutują o sprawach najważniejszych dla bezpieczeństwa państwa i oczywiście dla bezpieczeństwa regionu i oczywiście dla przyszłości NATO.
A zgodziłby się pan z tezą, że NATO jest na zakręcie, że jest w takim, są znaki zapytania, myślę o relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, między NATO i Stanami Zjednoczonymi a Turcją. Takiego momentu jeszcze w historii NATO nie było.
Panie redaktorze, ja myślę, że było wiele trudnych momentów w historii NATO i było kilka już takich sytuacji, że niektórzy politycy wieszczyli, że to już koniec jest NATO. Ja myślę, że w tej chwili nie jest to najgorszy moment. Myślę, że nawet jesteśmy w dobrym, ponieważ od szczytu w Walii, czyli sprzed 3 lat, przepraszam, 4 lat, NATO jakby podniosło się, znalazło nową formułę funkcjonowania i znów staje się wiodącym gwarantem bezpieczeństwa nie tylko regionalnego, europejskiego, ale globalnego.
A czy nie jest tak, że gdzieś pod skórnie są budowane takie siły wojskowe, siły Unii Europejskiej, że budują to Francuzi, budują to Niemcy? Nie mówiąc, że to jest coś, co ma zastąpić NATO, ale gdzieś takie rzeczy podskórnie się dzieją. Czy pan poseł nie potwierdza takiego zdania?
Myślę, że to zagrożenie zostało szczególnie w ubiegłym roku znacząco osłabione, ponieważ rzeczywiście były takie zakusy od kilkunastu lat co najmniej w Unii Europejskiej, gdzie ważni politycy opowiadali się, że NATO się wypaliło, że NATO już jest zbędne, że to już czas postpolityki. Tymczasem ta kwestia tych poważnych zagrożeń, przed jakimi stoimy, bo to nie dotyczy tylko zagrożenia Rosji w naszym regionie, ale to jest kwestia uchodźców, zagrożeń terrorystycznych, cyber zagrożeń, spowodowała jednak, że ci politycy trochę albo wycofali się, może niektórzy zmienili poglądy, jednak widać, że NATO jest nam niezbędne.
A czy taki szczyt parlamentarny kończy się jakąś rezolucją, jakimś ważnym komunikatem?
To są takie ostatniego dnia na sesji już plenarnej, bo wcześniej komisje obradują, podejmuje się takie zalecenia polityczne, bo formalnie zgromadzenie parlamentarne nie ma nic wspólnego, nie ma wspólnych, formalnych relacji z samym sojuszem, dlatego tu parlamentarzyści państw sojuszniczych podejmują jakieś takie zalecenia polityczne i mam nadzieję, że tak jak wszystko na to wskazuje, że ten dokument będzie taki zgodny z naszymi oczekiwaniami.
Paweł Bobołowicz.
Macie też panowie państwo rozmawiać o zagrożeniach hybrydowych ze strony Rosji. Wprost będziecie rozmawiali o zwalczaniu tych zagrożeń. To oznacza, że możemy czuć się w stanie hybrydowej wojny z Rosją też jako członek NATO?
No, Rosja pokazała w ostatnich latach, już właśnie to wypłynęło na wierzch, wypłynęło do przestrzeni publicznej, że opanowała, że przygotowała odpowiednie siły i środki do zagrożeń hybrydowych. Już w tej chwili nikt nie ma wątpliwości, że próbowali i wpływali na wybory w Stanach Zjednoczonych, wpływali na wybory w Niemczech przy pomocy różnych możliwości, jakie daje nowoczesne technologie, przede wszystkim te portale społecznościowe, cyberprzestrzeń. To są nawet dwa takie raporty, bo będziemy dyskutować na temat różnych raportów, które przedstawili członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, i są nawet dwa raporty na ten temat, czyli sojusznicy jakby w ten sposób potwierdzają, że rzeczywiście takie zagrożenie istnieje i trzeba coś na ten temat, trzeba temu jakoś zapobiegać.
Wczoraj prezydent Macron spotkał się z Putinem i z kolei rozmawiali o tym, że razem będą bronić się przed cyberprzestępczością.
No to dlatego, panie redaktorze, tu kolejny dowód na to, że potrzebujemy takie fora i bardzo dobrze, że to jest w Polsce, bo te spotkania polityków, które może dla niektórych ludzi wygląda tak, przyjadą, pogadają, kawę wypiją, może winko i się rozjadą. A na tych spotkaniach, w których ja również często uczestniczę, spotkaniami między parlamentami różnych naszych sojuszników czy z politykami z rządu, no zawsze cierpliwie przedstawiamy nasze stanowisko, przedstawiamy tą wiedzę, którą my mamy o Rosjanach, i myślę, że tak robią wszyscy politycy, którzy gdzieś wyjeżdżają za granicę, że w ten sposób również tym, którzy nie rozumieją, no, którzy biorą tylko taki partykularny, tymczasowy interes, tak jak właśnie prezydent Macron, że o teraz, żeby tam jakiś biznes z Rosją zrobić, a co po mnie będzie, to co mnie to obchodzi. To tak nie jest, to trzeba patrzeć długofalowo i my chcemy to, i my to przekazujemy ich, my, naszym sojusznikom, naszym przyjaciołom, ale w ogóle w rozmowach różnych.
Ale wewnątrz NATO jest sojusznik Rosji, bo nie tylko prezydent Macron spotkał się z prezydentem Putinem, ale Turcy no wyraźnie prowadzą prorosyjską politykę. Z Rosją politykę, nie oni proturecką politykę prowadzą, ale wykorzystują do tego wiatr ze wschodu, czyli wiatr z Rosji.
No tak, no Erdogan tutaj rozgrywa, myślę, te kwestie pomiędzy, rozgrywa takie Rosję przeciwko NATO, NATO przeciwko Rosji, żeby ugrać swoje partykularne interesy. No szkoda, bo Turcja jest bardzo ważnym sojusznikiem, przez wiele lat odgrywała bardzo pozytywną rolę w tym regionie, pomimo problemów tam innych, na przykład z Grecją. Natomiast no tutaj widać, że jakby no, nie liczy się z opinią Erdogan, nie liczy się z opinią NATO.
A prezydent zrobił dla podniesienia emocji w czasie tego szczytu parlamentarnego, prezydent Donald Trump, mówiąc o tym, że nie spotka się z szefem Korei Północnej.
No ale ja może byłem pesymistą od początku. Nie wydawało się, że Kim Jong-un szczerze, no o to tego jestem pewny, że szczerość to jest chyba obca, natomiast że on chce w ogóle jakiekolwiek zbliżenia z NATO czy z Koreą Południową. Że to była tylko gra na jakieś tam potrzeby krótkotrwała.
Sprawdzimy, panie pośle, co to jest za przedmiot?
Ja nie wiem, czy w moim wieku to już się rozpoznaje taki, no ale myślę, że to jest jakiś smartfon.
Tak właśnie jest, a pan poseł posiada też taki
urządzenie. Ale oczywiście, no takie bez tego urządzenie nie można.
A ciekawe, czy ma pan urządzenie bezpieczne, którym pan może bez podsłuchu komunikować się z najważniejszymi osobami w państwie?
Nie chce mi się wierzyć, żebym miał takie.
Czyli nie ma pan takiego, że no. jest taki specjalny system łączności, w którym wie pan, że nie wszystko, co pan powie przez telefon, nie jest podsłuchiwane.
No specjalne systemy łączności są takie,
ale czy pan poseł,
ja nie dysponuję takim. Ja nie dysponuję takim.
A myśli pan, że powinien pan mieć taki coś, czego ma pan gwarancję, że żadne obce służby albo żaden operator tego nie podsłuchuje, nie rejestruje, nie ma dostępu?
No, panie redaktorze, no ja chciałoby się mieć taką łączność, żeby każdy mógł czuć się bezpieczny, że zabezpieczony przed podsłuchem, podglądem. No świat niestety idzie i wydaje mi się, że to na obecnym poziomie technologii jest niemożliwe, żebyśmy doczekali się w krótkim czasie takiego systemu komunikowania, który by gwarantował to bezpieczeństwo, takie intymność, czyli możliwość rozmawiania na dowolne tematy.
Jest możliwe. Tutaj mieliśmy spotkanie na patio w budynku Pasty. Już musimy kończyć rozmowę, ale na patio w budynku Pasty, gdzie taki system wynaleziony przez polskiego informatyka został stworzony, tak? Tylko trzeba z tego systemu skorzystać. Nie będę więcej o tym systemie, nie mam pełnomocnictw do tego, żeby o tym opowiadać, ale był sprawdzony nawet przez ABW ten system, ten algorytm, który potrafi szyfrować w ciągu jednej sekundy, tam dwa tysiące razy zmienia algorytm po to, żeby ta rozmowa przebiegała i komunikacja jest tylko między tymi telefonami, które mogą się skomunikować, tego nowoczesny system. A Niemcy wymienili 30 tysięcy telefonów, żeby wszyscy ludzie ważni w państwie byli w systemie, który trudno, albo który jest, wszystko można podsłuchać, ale jest prawie niemożliwy do podsłuchania. Panie pośle, cyberbezpieczeństwo. Bezpieczeństwo,
tak jest. Tym bardziej, że za chwilę w Sejmie będziemy ustawę robić o cyberbezpieczeństwie.
I czekamy, zapraszamy pana posła do studia. Dziękujemy za znalezienie czasu.
Miłego
dnia i owocnych obrad. Michał Jach, poseł, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7:52, a dzisiaj są urodziny Radia Wnet. 9 lat kończy radio.
Gratuluję, 100 lat życzę panie redaktorze i całej redakcji. Bardzo cieszę się, że w tym dniu mogłem wystąpić u was.
My wzmocnieni głosem przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej kontynuujemy Poranek Wnet. Do zobaczenia, a kontynuujemy go w prosty sposób. Przenosimy się teraz na Majdan. Jest rok 2014. Łączymy się teraz z Pawłem Bobołowiczem, który spędził kolejną noc na Majdanie. Jak się przyznał, spał godzinę albo dwie na stole. Teraz jest gdzie? Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry. Jestem teraz kilkaset metrów od Majdanu. Jestem na ulicy Gruszewskiego. To ta ulica, która wczoraj stała się pewnie najczynniejszą ulicą w Kijowie, na której doszło do walk z oddziałami wojsk wewnętrznych i oddziałami Berkutu. Zapewne państwo słyszycie w tle dźwięki z rytmów wybijanych na wszelkich możliwych metalowych przedmiotach, beczkach, w latarniach, w blachach. Jest tutaj jeszcze kilkaset osób, które cały czas właśnie walą w tym rytmie, stojąc naprzeciwko na pewno setek, jeżeli nie tysięcy funkcjonariuszy wojsk wewnętrznych i Berkutu. I chociaż w tym momencie nie dochodzi tutaj do starć, to ta ulica Gruszewskiego zaraz w Placu Europejskim wygląda po prostu jak wielkie pokojowisko.
Tak wyglądało ulica Gruszewskiego, tak wyglądała. Paweł Bobołowicz wtedy był w oku cyklonu, teraz jest w studio, bezpieczny, w budynku Pasty na 5. piętrze. Nawet nie zrobił sobie kawy, żeby jakoś świętować dziewiąte urodziny radia, ale uśmiechnął się, kiedy usłyszał swoją korespondencję sprzed lat. Tak, Pawle?
Przede wszystkim świętuję od rana, do tego nie jest potrzebna kawa, to pierwsza sprawa. Druga to chyba w tym oku cyklonu jednak jesteśmy nawet w tym bezpiecznym studiu. Zresztą poprzednia rozmowa z panem przewodniczącym tego w jaki sposób dowodziła. A rzeczywiście uśmiechnąłem się, bo chociaż te sprawy z Majdanu sprzed 4 lat to oczywiście sprawy poważne, ale inaczej się słucha własnych słów z perspektywy studia radiowego, a inaczej to wszystko wygląda, jak się jest na miejscu. I przecież te korespondencje to nie były korespondencje w jakiś sposób szczególny przygotowywane. To wszystko działo się wtedy na ulicy, na bieżąco opowiadałem o tym, co widzę. Oczywiście ta atmosfera teraz jest całkowicie inna.
Inna atmosfera jest zarówno w Kijowie, inna atmosfera jest w relacjach polsko-ukraińskich. Ostatnio doszło do pewnego zdarzenia. Pani Jekaterina jakaś została zatrzymana na granicy Rzeczpospolitej. Co to za sprawa?
Troszeczkę inaczej, ale rzeczywiście ta sprawa, chociaż dotyczy obywateli Federacji Rosyjskiej, wpisuje się w sprawę związaną z relacjami polsko-ukraińskimi. ukraińskimi. Sprawa już ma, czy zaczęła się od tydzień temu. Tydzień temu polskie służby zatrzymały Jekaterinę C, tak to było podawane w mediach. Chodzi o osobę, która w Polsce posługiwała się imieniem i nazwiskiem Katarzyna Cywilska, obywatelka Federacji Rosyjskiej. Ona i jeszcze druga obywatelka Federacji Rosyjskiej, Anastazja Z, zostały wydalone z Polski ostatecznie. Katarzyna Cywilska funkcjonowała w Polsce od 2013 roku. ABW stwierdziło, że zajmowała się podsycaniem wzajemnej wrogości pomiędzy Polską i Ukrainą, wspieraniem alternatywnej czy rosyjskiej wersji historii, tym samym przeciwdziałając polskiej historii, polskiej polityce historycznej. Nawiązywała kontakty ze stowarzyszeniami i środowiskami prorosyjskimi w Polsce, między innymi ze Stowarzyszeniem Kursk. Przypomnę, że to jest to stowarzyszenie w Polsce, które walczy o zachowanie pomników sowieckich na terenie Rzeczypospolitej, tych pomników, które są zlokalizowane też poza cmentarzami. No i to stowarzyszenie, które spotyka się z rosyjskimi politykami, przebierają się w sowieckie mundury, mundury okupantów Polski. To w ogóle ciekawa sprawa towarzyszyła tej zatrzymaniu Jekateriny C, tak jak powiedziałeś na początku, bo rzeczywiście w oficjalnych komunikatach ta osoba pojawiła się właśnie jako Jekaterina C, a jej imię i nazwisko w wersji polskiej stało się znane bardzo szybko w sieci. Nie dlatego, że ktoś dokonał przecieku z ABW na przykład, albo że dotarli do tego w jakiś sposób dziennikarze, tylko okazało się, że środowiska, które są uważane za prorosyjskie, same zaczęły zamieszczać posty z taką informacją, że oto zatrzymano naszą koleżankę Katarzynę Cywilską. Mało tego, taki wpis pojawił się też na Sputniku, przypomnę, że to dawniej znany jako Russia Today, w rosyjskie wydanie, które też funkcjonuje w Polsce. Ono też podało dokładnie imię i nazwisko tej osoby. Wręcz wyglądało to jak pewnego rodzaju hasło do pokazania tego, że oto ta osoba została zatrzymana i być może ktoś znalazł się w związku z tym w niebezpieczeństwie. Katarzyna Cywilska też była znana między innymi z tego, że stawała w obronie i organizowała akcję obrony niejakiego Mateusza P., osoby, którą z kolei polskie służby oskarżają o działanie na rzecz wywiadu rosyjskiego i wywiadu chińskiego. Były poseł, były polityk, który wysoko funkcjonował w strukturach w sumie przecież państw, politycznych państwa polskiego. Ta Katarzyna Cywilska organizowała te akcje popierające go, oburzała się w internecie, że polskie państwo go bezprawnie przytrzymuje. No dzisiaj sama stała się w pewnym sensie, czy została zatrzymana przez polskie służby i wydalona z kraju. Bardzo ciekawe jest obserwowanie jej profilu w sieciach społecznościowych. Na początku wiele osób, które śledzą tego typu tematy, były przekonane, że jej profil szybko zniknie, ale okazało się, że nie. Pani Katarzyna Cywilska zamieszcza na nim teraz swoje wypowiedzi już z terenu Federacji Rosyjskiej. Udzieliła takiemu jednoznacznie prorosyjskiemu wydaniu, czy rosyjskiemu w ogóle wydaniu regnom.ru, udzieliła szerokiego wywiadu. Ten portal jest znany właśnie z zamieszczania materiałów, bardzo często o charakterze fejkowym, materiałów, które dotyczą relacji polsko-ukraińskich. Tam pojawiały się takie opinie, które rzeczywiście doprowadzały też do napięcia w relacjach polsko-ukraińskich. No dzisiaj Katarzyna Cywilska, jak widać, będzie próbowała dalej prowadzić swoją politykę, ale już nie z terenu Polski.
Powiedział Paweł Bobołowicz, który oczywiście w studio Poranka Wnet w ten urodzinowy poranek pozostaje, ale patrzymy na zegar. Jest godzina 8:00.